Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Katedry Siedlskiej witam Państwa ksiądz Daniel Struczyk. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej w języku trycie bizantyjsko-słowiańskim. W tej chwili kapłan okaza ołtarz wszedł. Rozpoczyna się też śpiew na rozpoczęcie liturgii.
Wita Państwa ksiądz Wojciech Hackiewicz, szczęść Boże. Wieczór i dzień poświęcony wspomnieniu błogosławionych męczenników podlaskich. Zgromadziliśmy się w Matce Kościołów, Kościoła Siedleckiego w samej katedrze, na sprawowaniu mszy świętej, boskiej liturgii w Rycie Wschodnim. Dzisiaj w katedrze sprawowana jest Eucharystia w ten sposób, jak sprawuje ją Kościół Wschodni, a więc jak sprawują ją grekokatolicy, a także nasi bracia prawosławni. Skąd się wzięła taka mnogość rozmaitych sposobów sprawowania Eucharystii? Wydawałoby się nam, żyjącym na tej ziemi, gdzie w większości jesteśmy katolikami rytu, obrządku, czyli sposobu przeżywania chrześcijaństwa, który odziedziczyliśmy z Kościoła Matki Rzym, że może na całym świecie wszyscy tak samo przeżywają, tak samo się modlą. Otóż nie. Chrześcijanie to jest wspólnota różnorodna. Chrześcijanie to są ci, którzy poszli za Chrystusem, ale ci, którzy pochodzą z różnych środowisk, z różnych kultur, mają różne doświadczenia historyczne, mają także inne poczucie estetyki, umiłowania muzyki. Generalnie chrześcijanie dzielą się na takie dwie wielkie rodziny, wschodu i zachodu. Wschód to kościoły prawosławne, grecko-katolickie, ormiańskie, kościoły koptyjskie dzisiaj. Wszystko to wiąże się z tym, że apostołowie na początku zawędrowali do pięciu wielkich stolic starożytnego świata. porywem serca, którym były słowa Jezusa: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, nieśli tę Ewangelię do Rzymu, stolicy Imperium, do starożytnych Aten, Salonik, Koryntu, ale także do Antiochii, do Aleksandrii w Egipcie. I tak w pięciu wielkich stolicach, największych metropoliach, największych miastach starożytności wyrosły pierwsze gminy chrześcijańskie. Tam też zaczęto sprawować to, czego nauczył Chrystus w Wieczerniku Apostołów. Sprawować pamiątkę Pana. Oczywiście pierwszym wzorem sprawowania tej pamiątki była liturgia odprawiana w Wieczerniku i liturgia odprawiana przez pierwszą wspólnotę chrześcijańską w Jerozolimie, w Kościele Matce. A ta liturgia bardzo przypominała modlitwy synagogalne, bo przecież tę wspólnotę stanowili Żydzi, ci, którzy byli dziedzicami wiary Abrahama. Jedyna różnica między modlitwami Izraela a tą młodą wspólnotą był fakt, że tę pamiątkę sprawowano już nie ze względu na wielkie dzieła dokonane przez Boga w Izraelu, ale ze względu na wielkie dzieła dokonane przez Boga w Jezusie Chrystusie, za pełnię odkupienia i zbawienia. Ta pierwsza wspólnota jerozolimska zaniosła ten pierwowzór pamiątki Pana, czyli Eucharystii, która stanowi przecież centrum życia, w różne strony, jak już sobie powiedzieliśmy. Jedni z apostołów Rzym, między innymi Paweł, przede wszystkim Piotr i Paweł, trafili do Rzymu i tam zetknęli się z kulturą rzymską, kulturą, jak to się kiedyś w podręcznikach historii mówiło, chłopów i żołnierzy, ludzi konkretnych, pragmatycznych, organizacyjnie słuchanie sprawnych, ale ludzi, którzy może nie mieli aż takiej umiejętności do prowadzenia debat filozoficznych, nie mieli takiego dobrego pióra ani pędzla, jak na przykład starożytna Grecja, gdzie stworzono podwaliny kultury antycznej, gdzie żyli i tworzyli najwięksi filozofowie starożytności. Tam powstała liturgia, która jest bogata, przepiękna na wschodzie, długa, można powiedzieć modlitewnie rozwlekła, a jednocześnie bogata w symbolikę, głębię znaczeń, pięknych tekstów. Na zachodzie natomiast powstała równie piękna liturgia, ale już bardziej zwięzła, żeby nie powiedzieć krótka, tak jak na warunki Rzymu przystało. Takie to są różnice kulturowe, ale i tu, i tam liturgie, które powstawały, miały jeden cel – jednoczyć chrześcijanina z Jezusem Chrystusem. Dzisiejszą liturgię sprawuje ksiądz Zbigniew Nikoniuk, proboszcz jedynej w Polsce parafii neomunickiej, grekokatolickiej, i sprawuje ją w rycie Jana Chryzostoma. Jan Chryzostom był biskupem Konstantynopola, biskupem wschodnim, żył w IV wieku i on przeredagował, przepracował starą liturgię pochodzącą z Syrii. Dał w ten sposób początek do kształtowania się liturgii, której dzisiaj modlą się bracia prawosławni, grekokatolicy. Liturgię Jana Chryzostoma rozpoczyna tak zwana proskomydia. Proskomydia to przygotowanie darów. Ta liturgia nie rozpoczyna się tak jak nasza procesją, ani dźwiękiem sygnaturki. Można powiedzieć, że kapłan, wchodząc do świątyni, już wchodzi w świętą przestrzeń i czas. Modli się przed królewskimi wrotami. To takie piękne drzwi w ścianie ikon zwane ikonostasem. Kto był w cerkwi, z naszych słuchaczy, na pewno może sobie to wyobrazić. Wchodzi przez lewe drzwi, bo w ikonostasie znajduje się troje drzwi, tak zwane drzwi diakońskie. Przywdziewa liturgiczne szaty i zaczyna przygotowywać dary Boże. Kroi chleb specjalnym nożem przypominającym włócznie, która przebiła bok Chrystusa. Następnie nalewa czerwone wino wymieszane starożytną tradycją z wodą i rozpoczyna się druga część, która jest jedną z dwóch głównych części liturgii, liturgia katechumenów. Ta pierwsza część, czyli proskolidia, przygotowanie darów, nawiązuje, jest echem starożytnych uczt braterskich, które sprawowali chrześcijanie przed lub po liturgii. Agapa, tak się to nazywało, to było takie charytatywne dożywianie ubogich. Bogaci chrześcijanie przynosili to, co mieli i dzielili się z biednymi. To był taki moment, w którym można było po prostu porządnie raz w niedzielę przy okazji świętej liturgii zjeść. Wcześniej natomiast, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, Eucharystię sprawowano codziennie. Chrześcijanie zbierali się codziennie, więc ta agapa była codziennie. Można powiedzieć, że codziennie roztoczona była opieka nad biednymi. Cała liturgia dzieli się na dwie części. Pierwsza część skupia się wokół Słowa Bożego. Druga część wokół znaków Eucharystii. Tak jak w liturgii rzymskiej. Ta pierwsza część zachowała starożytną nazwę liturgii katechumenów. Liturgia katechumenów, dlatego że wcześniej, najczęściej, czyli w pierwszych wiekach, Eucharystię czy chrzest przyjmowali ludzie dorośli. Nazywano ich katechumenami. Czekał ich długi okres przygotowania do chrztu i w tym czasie, gdy byli kandydatami, przychodzili na Eucharystię, ale mogli w niej uczestniczyć tylko w pierwszej części. Wtedy, kiedy głoszone było Słowo Boże, był to rodzaj jakby katechezy, uzupełnienia katechezy. Po tej części musieli Kościół opuścić. W liturgii wschodniej, według rytu Jana Chryzostoma, czyta się jedno czytanie. To czytanie jest z listów apostolskich, z dziejów apostolskich oraz Ewangelii. Pierwsze czytanie nazywa się apostołem. Ewangelię, tak jak w liturgii rzymskiej, poprzedza śpiew Alleluja. Charakterystyczną rzeczą dla tej liturgii jest mnogość modlitwy wstawienniczej, jakby rodzaj litanii. To, co w liturgii rzymskiej zachowało się jeszcze jako modlitwa wiernych po homilii. Tyle, że ektynie, bo tak się nazywają te litanie, mają miejsce, są obecne niemal w każdym momencie ważniejszym liturgii. Gdy przychodzi Chrystus, czy to w swoim słowie, czy to wreszcie w znakach Eucharystii. Odnosi się wtedy takie wrażenie, że Kościół Wschodni tak jakby chciał wykorzystać każdą chwilę, by ją chwytał, żeby móc Chrystusowi, który jest Kyriosem, Panem rzeczywistości, oddawać i Kościół, i cały świat. Dlatego też tym litanią, wezwaniem litanii towarzyszy śpiew Kyrie, Eleison. W przełożeniu na wschodni starocerkiewny język używany w tej liturgii to Gospody pomiłuj, tak charakterystycznie. Właśnie minęła jedna z tych ektynii. Przygotowujemy się bezpośrednio do liturgii Słowa. Liturgię Słowa Bożego poprzedza śpiew, który teraz wykonuje chór. Jest to śpiew ośmiu błogosławieństw. Tak jak Chrystus swoje wielkie kazanie na górze rozpoczął śpiewem, wygłoszeniem ośmiu błogosławieństw, tak Kościół, zanim zacznie proklamować Słowo Boże, głosi swoim wiernym ośmiu błogosławieństw, by uświadomić im, że Słowo Boże, które za chwilę usłyszą i przyjmą, ma ich prowadzić do zmiany życia według tych ośmiu błogosławieństw.
Thank you.
czasie śpiewu ośmiu błogosławieństw ma miejsce uroczysty moment, tak zwany wielki mały wchód. Małe wejście jest to rodzaj procesji, której kapłan uroczyście wnosi przed zgromadzenie Księgę Słowa Bożego. Jest to znak na pamiątkę wystąpienia Jezusa Chrystusa, który zaczął publicznie głosić Królestwo Boże i wzywać do nawrócenia. To jest przypomnienie tego momentu, kiedy Jezus Chrystus się objawił jako prorok Boży, jako Mesjasz i wyszedł, by nauczać. Taki Kościół za chwilę, by użyczy swoich ust i serca Chrystusowi, który będzie nauczał Kościół. Starocerkiewnym śpiewa: przyjdźcie, pokłońmy się i upadnijmy przed Chrystusem. Zbaw nas, Synu Boże, przedziwnych świętych, śpiewających Ci Alleluja. Zanim dojdzie do kulminacyjnego momentu proklamacji fragmentu listu, dzisiaj to będzie list z świętego, pierwszy list świętego Piotra Apostoła, bezpośrednio przed czytaniami w liturgii cerkiewnej wykonywane są propariony, kontakiony, prokimeny. Są to śpiewy, piękne teksty, no, często także teksty biblijne, które przybliżają charakter danego święta. One się mogą zmieniać, są jakby wymienne, zmienne. Dzisiaj chór wykonał śpiew ku czci męczenników podlaskich. Jako fundament męczenników i umocnienie pobożności Kościół czci i sławi Twoje święte cierpienie. Zawsze opiewany i błogosławiony, mężnie mądry, od młodości chwalebne licecie, z cierpiącym i z Tobą uproś dla czczących Cię oczyszczenia jako niezwyciężony. Od V wieku w liturgii Jana Chryzostoma śpiewa się starożytny tekst suplikacji. Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Słowo Boże, które za chwilę usłyszymy, ma zmieniać nasze życie. Człowiek jednak broni się przed wolą Bożą. Chce żyć po swojemu, dlatego potrzebuje mocy do nawrócenia. Prosi Boga, żeby go tą mocą, ten, który jest mocny i nieśmiertelny, natchnął, żeby go przygotował do zmiany życia, żeby mu dał siłę do przyjęcia tego słowa. I to właśnie wyraża śpiew: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
Веселится праведник о Господе и уповает на Него. Глас мой, негда молитесь к Тебе. Возвеселится праведнику Господе.
Czytanie pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Bracia, jeżeli byście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb, nie dajcie się zaniepokoić. Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która jest w was. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. I duchowi Twojemu aliuja, aliuja, aliuja.
Премудрость прости, услышим святого Евангелия, мир всем. Святого Евангелия чтение.
Rozpoczyna się proklamacja Ewangelii. Dziś jest to 12 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza.
Sprzedają 5 wróbli za 2 srebra, a przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. A powiadam wam, kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do Niego wobec aniołów Bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto mówi, jaki jesteś, słowo przeciw Synowi Człowieczemu będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kto was ciągnąć będzie do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo co, czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć.
Wysłuchamy teraz homilii księdza biskupa, ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego.
Czcigodny księdze proboszczu Zbigniewie wraz ze wszystkimi prezbiterami, drodzy Chrystusie Panu, siostry i bracia, przybyli tutaj do naszej katedry. Ci, którzy jesteście normalnie uczestnikami tutaj, drodzy seminarzyści, a szczególnie goście, którzy jesteście tu u nas w katedrze, też u siebie. To jest ta sama diecezja, ten sam biskup, to samo odniesienie do głowy widzialnej Kościoła, do papieża. i przeżywamy tę liturgię, w którą zostaliśmy wprowadzeni przez księdza Wojciecha. Liturgię, która przez swój sposób wykonania ma dużo z tego, o czym mówiło pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii, co jest zawarte w tym. Jezus mówi, zwracając się do swoich uczniów, mówię wam, przyjaciołom moim. Wprowadza nas ta liturgia mocno w takie odczucie bliskości Boga i tego, że jesteśmy Jego przyjaciółmi. Bo sam Bóg jest filantropos, przyjacielem człowieka. On człowieka stworzył jako swoje odbicie, jako swój obraz. I człowiek, mimo różnych potem dziejów, w których nastąpiły takie czy inne rozerwania, potrzebuje tego odniesienia do tej miłości, bardzo skutecznej, możemy powiedzieć, Boga, który daje siebie. W pojęciu filos, filia, czyli miłość, przyjaźń, jak tłumaczymy, jest zawarta konkretność oddania siebie, dania siebie. To jest ta miłość, o której Jezus mówi, że oddaje życie. I właśnie w tej liturgii, słuchając śpiewów, możemy niejako pozwalać się ogarnąć tej miłości, byśmy trochę wyrwani z naszej rzeczywistości mogli być ogarnięci tą przedziwną sferą, tym przedziwnym działaniem przyjaźni Boga. Ale nie jest to przyjaźń, która pozostaje powierzchowna, przelotna. Ma ona w sobie, jak powiedziałem, coś z dania życia. I dlatego Jezus mówi do tych swoich przyjaciół wówczas i także dzisiaj, nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Kto ma odniesienie do Boga jako tego przyjaciela w Jezusie Chrystusie, który dał swoje życie, który przeżył to, że można zabić ciało, powiesić na krzyżu, ale więcej nie można zrobić, nie można zniszczyć człowieka, przyjaciela Boga. Bo Bóg, przyjaciel, ujmie się za nim, wskrzesi go, da mu nowe życie. I to, co dzisiaj świętujemy przez cały dzień, wspominając męczenników z Pratulina, Wincentego i towarzyszy, i także wszystkich innych, którzy w podobnych okolicznościach ze względu na trwanie we wspólnocie Kościoła, w jedności, oddali swoje życie, bo swoim prostym sercem wyczuwali, gdzie jest prawda, gdzie jest prawdziwa miłość, prawdziwa przyjaźń. Gdy my dzisiaj to w ciągu tego dnia i tej liturgii czynimy, to czynimy po to, abyśmy także my, korzystając z tych darów Boga i wspominając to, co stało się w tych męczennikach, mogli sami też być przeniknięci tymi samymi treściami. Przyznać się do Jezusa Chrystusa, być w Nim. Święty Piotr w tym fragmencie, który słyszeliśmy jego pierwszego listu powiedział, jako pierwsze można by powiedzieć takie zasadnicze przesłanie. Miejcie w sercach świętego Chrystusa, miejcie w sercach swoich jako świętego, jako waszego Pana. Kto ma w sobie ten ośrodek, czy odniesienie do tego jedynego ośrodka całego wszechświata, Jezusa Chrystusa, temu wszystko będzie się obracało ku dobremu, bo będzie miał tę bliskość przyjaźni Boga. I bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która już w was jest. Jest to nadzieja związana właśnie z tym Panem, Jezusem Chrystusem, który umarł na krzyżu, zmartwychwstał i jest Panem Wszechświata. Jest tym, do którego zmierzamy. I wszyscy, jako chrześcijanie, wiemy, że nie ma innej drogi, jak przez nasze umieranie, które zostaliśmy wszczepieni w Chrzcie Świętym i nasze złączenie z Nim jako zmartwychwstałym. To nasze umieranie to może mieć formę zewnętrznego męczeństwa, gwałtownego męczeństwa, jak to było w przypadku tych męczenników, których wspominamy, a może być stałym dawaniem świadectwa, niejako przeciwko, albo dla, możemy powiedzieć, przeciwko prądom tego świata i dla człowieka, który jest zagubiony w tym świecie. I dlatego tak przepełnione są nadzieją te słowa, które dalej święty Piotr wypowiada, że tak czyniąc, sprawicie to, aby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, kiedyś doznają zawstydzenia i zobaczą, że to wszystko, z powodu czego was oczerniali, otwiera im oczy. My, na ile poznaliśmy tę przyjaźń Boga i weszliśmy w nią, musimy patrzeć na drugiego człowieka, nawet na tego, który staje wobec nas jako ktoś, kto gdzieś jest przeciwny, może oskarża, oczernia, jako na kogoś, kto też jest przynajmniej potencjalnym przyjacielem, przyjacielem Boga i przyjacielem naszym. Męczeństwo ma swoje ukoronowanie w duchu przebaczenia tym, którzy dopuszczają się prześladowania. Bo jeśli tego braknie, to nie będzie męczeństwo, które jest w syntonii, w jedności z duchem Jezusa Chrystusa. I to nie może być wtedy uznane jako świadectwo wiary i droga ku jedności wspólnoty chrześcijańskiej. Drodzy Chrystusie Panu, jeśli przeżywamy właśnie tę liturgię, to przeżywamy ją w tym duchu, byśmy umocnili w sobie ten związek, tę świadomość, to związku z Bogiem, który jest przyjacielem człowieka i nas nazywa swoimi przyjaciółmi. I byśmy przeżywając tę przyjaźń, umieli także wskutek tego wychodzenia do drugiego człowieka i przyjmowania tego, co jest bolesne, co oszczercze, co krzywdzące, niesprawiedliwe i dawania przebaczenia, budować wspólnotę jedności wokół Jezusa Chrystusa. Lepiej bowiem, jeśli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli źle. Niech ta liturgia nas w tym umocni, niech pozwoli nam zanurzyć siebie w tej tajemnicy, byśmy wszyscy dobrze przeżywając nasze życie, byli też świadkami tej miłości Boga. Ja was zostawiam teraz, bo idę na kolejną liturgię do parafii tej najmłodszej w naszej diecezji Błogosławionych Męczenników przy ulicy Daszyńskiego. Polecam się waszej modlitwie i życzę dobrego, głębokiego przeżycia tej liturgii.
Po homilii celebrans zamyka królewskie wrota i za nich rozpoczyna kolejną modlitwę wstawienniczą. Ektynia, sogubaja oktynia. Wznoszone w niej prośby w intencjach Kościoła, Ojczyzny, lokalnej społeczności oraz w różnych potrzebach są niejako owocem słuchania Słowa Bożego. Natomiast samo zamknięcie drzwi nawiązuje do czasów starożytnych, kiedy to w tym właśnie momencie modlono się za katechumenów. Bezpośrednio po niej rozlega się wozgłos wzywający ich do opuszczenia świątyni. Dostępna dla wszystkich część liturgii zostaje zakończona. Zawołajmy z całej duszy i z całego serca naszego, zawołajmy. Panie, zmiłuj się, śpiewa kapłan i chór. Panie, Wszechwładco Boże Ojców nasz, błagamy Cię, usłysz nas i zmiłuj się. Zmiłuj się nad nami, Panie, w swoim wielkim miłosierdziu. Błagamy Cię, wysłuchaj nas, zmiłuj się.
Benedykta papieża rzymskiego, za najdostojniejszego biskupa Zbigniewa, całą wspólnotę kapłanów. Się jeszcze za chronioną przez Boga ojczyznę naszą Polskę, za władze państwowe i całe jej wojsko. Naszych braci kapłanów, diakonów, zakonników i całą naszą wspólnotę w Chrystusie. Naszego życia, pokój, zdrowie, wybawienie, opiekę, przebaczenie i odpuszczenie grzechów dla sług Bożych, mieszkańców tego miasta i wszystkich wierzących Chrystusa. Dobroczyńców tej czcigodnej świątyni, za pracujących w niej, śpiewających i wszystkich tu obecnych, oczekujących Twego wielkiego i obfitego miłosierdzia. Wszyscy, którzy zwracają się do Niego, wzywając pośrednictwa błogosławionych unitów ziemi podlaskiej i chełmskiej, otrzymali w życiu potrzebne łaski. Albowiem Ty jesteś Bogiem miłosiernym i miłującym człowieka. Tobie więc chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieku.
Kończy się liturgia katechumenów, rozpoczyna się liturgia wiernych, anafora. Chrystus nauczał swój Kościół, teraz stanie się obecny w swoim Kościele, w sakramencie ołtarza. Chór rozpoczyna tę część przepięknym śpiewem, pieśnią cherubów, która wzywa uczestników liturgii do pozostawienia wszystkiego, co może przeszkadzać w wejściu w święte tajemnice wiary, celebrowane w zgromadzeniu. Jak niegdyś cheruby niosły przybytek Boży, w widzeniu Ezechiela niebiańska arka niesiona przez cherubów służyła pociechu reszcie sprawiedliwych, którzy żyli na wygnaniu, że Bóg ich nie opuścił, że Jego arka podąża za nimi w obcy pogański świat. Podobnie dziś Kościół, niosąc na ołtarz chlebie wino, wyznaje wiarę w obecność Chrystusa na drogach Jego wędrówki przez historię. Wyraża to uroczysta procesja z darami chleba i wina, tak zwany Wielki Wchód. Chór śpiewa, będąc w niepojęty sposób ikoną cherubiny i życiodajnej Trójcy, śpiewając pod szykoć święty hymn, oddalmy teraz wszystkie troski doczesnego życia. Kapłani wynieśli przed zgromadzenie dary ofiarne, chleb i wino, ukazują je ludowi. Ukazując wiernym dary, kapłan zanosi modlitwę za papieża, za miejscowego biskupa, za stan kapłański, diakoński, zakonny. Modli się raz jeszcze za ojczyznę, za władze państwowe, wojsko, za założycieli, dobrowolnych i parafian tej świątyni, by Bóg wspomniał ich w swoim królestwie, a także wszystkich zgromadzonych w tej świątyni. Niech Pan Bóg wspomni w swoim królestwie w każdym czasie, teraz i zawsze, na wieki wieków.